Wracamy do rozmowy. Dzisiaj moimi Państwa gościem w Radiu Profeto.pl jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, teolog, filozof. Rozmawiamy o ewolucji. Stworzenie czy ewolucja to jest tytuł wcześniejszej książki, bo dzisiaj spotykamy się na kanwie tej najnowszej, której ojciec jest tłumaczem z badań ewolucji, argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi. O tym już mówiliśmy dzisiaj w programie bardzo dużo, a teraz chciałbym chwilę zastanowić się właśnie, wracając do tej wcześniejszej książki. Stworzenie czy ewolucja zatem, ojcze? Jako chrześcijanie wierzymy w to, że świat został stworzony przez Boga, że Księga Rodzaju mówi nam o tym, że Bóg jest także stwórcą człowieka. Stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. No i Biblia nam także mówi o tym, że zrobił to w 7 dni. To jest bardzo często zadawane pytanie przez dzieci, ale także myślę, że w wielu głowach także pojawia się, jak w ogóle podchodzić do tego, co mówi nam Księga Rodzaju na temat stworzenia. W jaki, na ile traktować pewne rzeczy dosłownie, na ile traktować pewne rzeczy metaforycznie. Ja zresztą bardzo wiele, oglądając na temat krytyki ewolucji, tutaj ten nurt protestancki jest bardzo mocny, jeżeli chodzi w ogóle o tę dziedzinę. Natknąłem się także na różnego rodzaju publikacje, filmy, gdzie bardzo dosłownie prelegenci podchodzili do kreacjoniści podchodzili właśnie do stworzenia. Znaczy wręcz nawet oszacowali wiek na Ziemi na 6 tysięcy lat. 4 tysiące lat temu miał miejsce potop. No i to było takie zaskakujące dla mnie z jednej strony i szczerze powiedziawszy mam z tym kłopot. Rozumiem, że ktoś usiadł i w Biblii po prostu policzył. To zostało
tak.
napisane. Człowiek żył 1000 lat, tak jak, czy tam 150, 700, 200, 800, 700.
Tak. Więc sumowano genealogię i w ten sposób
i wyszło.
Wyszło wiek Ziemi. Co więcej, tak myśleli ojcowie Kościoła, wielu z nich, i tak myśleli naukowcy Kopernik, Kepler, Newton, dokładnie Newton i Kepler. Kepler szacował wiek Ziemi na 6 tysięcy lat z czymś tam. Więc oni, każdy brał Pismo Święte, podliczał, no i tam w zależności od tłumaczeń, ktoś znał hebrajski, to zaglądał do hebrajskiego, ktoś grekę lepiej znał i tak dalej. Zresztą się brały te różnice w wynikach, ale generalnie te 6,5 tysiąca to był taki, powiedzmy, zresztą taki biskup anglikański James Usher, on w XVII wieku akurat podał, że Ziemia została stworzona tam w 6 tysięcy, którymś tam roku, 6 tysięcy ileś lat temu, w sobotę o godzinie 6 rano, coś takiego, nie? Więc to było powszechne podejście, dlatego że ci ludzie przynajmniej do końca XVIII wieku nie mieli powodów, aby podważać. Pewne powody były, na przykład święty Augustyn wiedział, że niektóre ludy mają kroniki, które sięgają dalej niż historia biblijna, ale on mówił, to ci poganie zmyślili te kroniki, żeby obalić naszą wiarę chrześcijańską. Nie? To w taki sposób odpowiadał, że oni nie mieli powodów, żeby podważać to. Natomiast dzisiaj wiemy, że świat ma około 13,8 miliarda lat, Ziemia 4,6 miliarda lat, życie 3,5 miliarda lat mniej więcej. I te dane są bardzo dobrze potwierdzone przez fizykę, astronomię i tutaj jakby... Oczywiście, i teraz o co chodzi? Dzień w opisie biblijnym nie musi po prostu oznaczać dnia naturalnego, znaczy naturalnej doby, czy dnia 12-godzinnego, czy 24 godzin. Co więcej, żeby było ciekawie, Kościół katolicki w 1909 roku wydał takie oświadczenie mówiące, że ten wyraz dzień z opisu stworzenia można traktować jako dzień naturalny, ale można też traktować jako inny odcinek czasu. To jest bardzo ważne oświadczenie, którego prawie nikt nie zna. Teologowie niestety nie znają tego oświadczenia. To jest bardzo ważne oświadczenie, bo co ono nam mówi? Że nie ma konfliktu między długą historią świata a opisem biblijnym. Ponieważ jeżeli dzień trwał miliardy lat, a to Kościół dopuszcza, to my możemy uzgodnić opis biblijny, historię biblijną z tym, co nam mówi nauka. Tu nie ma konfliktu. I tak dojrzałe oświadczenie zostało wydane już na początku XX wieku. Niestety ono zaginęło, w sensie nie było nieznane, ponieważ ogólnie teologowie porzucili historię biblijną i przestali się zastanawiać, czy dzień trwał, ile czasu trwał dzień, ponieważ generalnie przyjęli tą opcję teistycznego ewolucjonizmu, czyli takie wyobrażenie, że Bóg posłużył się ewolucją. Zatem nauka, ewolucja nam wszystko tutaj wyjaśnia. I teraz to jest problem wielu nurtów protestanckich, wielu protestanckich kaznodziejów. Rzeczywiście, jeżeli ktoś się zacznie interesować relacją nauka-stworzenie, wpisze sobie w YouTube czy w Google właśnie ten problem, to oczywiście otrzyma cały zestaw wyników związanych z protestanckimi kaznodziejami czy naukowcami, którzy są pastorami albo pastorami, którzy coś tam poczytali z nauki, którzy będą mówić piękny wykład, krytykując ewolucję, właśnie wspólne pochodzenie, krytykując dowody na darwinizm, ale później będą dodawać dwie rzeczy. Z punktu widzenia katolicyzmu to są dwie rzeczy, na które trzeba być wyczulonym. Bo ja generalnie polecam te wykłady. To są wykłady, czy też czasami kazania takie. Ja je polecam, ponieważ one uzupełniają tą wiedzę, której my nie dostaniemy w szkole i której my nie dostaniemy w popularnej kulturze. Oni rzeczywiście podają bardzo solidną krytykę ewolucjonizmu darwinowskiego. Natomiast dwie rzeczy tam trzeba być uważnym. Po pierwsze, oni mówią właśnie o 6000 lat historii Ziemi i to ani nie jest potrzebne z punktu widzenia Pisma Świętego, a z punktu widzenia nauki jest używając tego mocnego słowa, jest to absurd, prawda? I dlatego z kreacjonistów śmieją się naukowcy, czy mnóstwo ludzi się śmieje, ponieważ właśnie z tego powodu, że oni, nie dlatego, że oni krytykują ewolucję i mają solidne argumenty na to, tylko dlatego, że próbują do tego dodać absolutnie literalną interpretację opisu z Księgi Rodzaju i te 6000 lat. I to jest główny problem kreacjonizmu, tego biblijnego, fundamentalistycznego czy protestanckiego. Drugi moment, który może jest mniej dostrzegalny, to jest takie twierdzenie, że ja teraz udowodnię stworzenie albo udowodnię istnienie Boga, opierając się na danych naukowych. Oni to bardzo często mówią, teraz dowiodę, że Bóg istnieje, albo teraz dowiodę, że Bóg stworzył świat. Nie, chwileczkę. Dowieść można, udowodnić naukowo można tylko sprawy będące przedmiotem nauki. Natomiast stworzenie jako działanie Boga, bezpośrednie działanie Boga wykracza poza przedmiot nauki. Dlatego dane naukowe, które my mamy, na przykład zapis kopalny, on nie udowodni nam stworzenia. On nie pokaże nam, że Bóg stworzył pierwszych ludzi. Nie. Ten zapis kopalny jest po prostu zgodny z naszą wiarą. On nie zaprzecza tej wierze. On odsyła do naszej wiary w stworzenie. Czyli zapis kopalny nam pokazuje, że ta historia mogła się dokonać tak, jak nam mówi Pismo Święte. A to, że ona się właśnie tak dokonała, to my w to wierzymy. Bierzemy to z Pisma Świętego.
Poza tym dla mnie takim mocnym także doświadczeniem jest ta kolejność, która jest w Księdze Rodzaju zachowana.
O tak, to jest bardzo charakterystyczne.
Zastanawiam się, na ile ludzie, nawet jeżeli byśmy podchodzili do tego w sposób taki bardzo chłodny do tego, co jest napisane w Księdze Rodzaju, że napisał to człowiek kiedyś, ileś tysięcy lat temu. Na ile wtedy ta wiedza była na takim poziomie, że ten ktoś, kto pisał Księgę Rodzaju, zachowałby całą tą kolejność stworzenia według tego, co dzisiaj potwierdza nauka.
Dokładnie. To jest absolutnie, i zresztą to jest jedyna kosmologia starożytna, która jest tak zgodna z danymi, najnowszymi danymi naukowymi. Ja myślę, że dla mnie osobiście to jest bardzo przekonujący argument na historyczną autentyczność właśnie Księgi Rodzaju. Właśnie dlatego, że nauka nam nie dowiodła niczego, co by sprzeciwiało się tej historii biblijnej. Oczywiście zadaniem Pisma Świętego nie było nam, nie jest pokazywanie szczegółów tej historii, dlatego mamy ogólne stwierdzenia, że różne grupy zwierząt Bóg stwarza. Jeżeli się wczytamy w ten tekst, a zwłaszcza jeżeli zajrzymy do hebrajskiego tekstu, okazuje się, że to jest jeszcze bardziej zgodne niż się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, ale o co mi chodzi, że chrześcijańscy ewolucjoniści, czyli ci, którzy akceptują teorię Darwina, a jednocześnie mówią, że ją jakoś Pan Bóg tam prowadził czy coś, oni odrzucają historyczność Księgi Rodzaju i jej autorytatywny charakter, bazując na problemie czasu. To znaczy, dlatego, że Biblia mówi o 6000 lat, to my nie możemy uznać historii biblijnej za prawdziwą. Czyli tam o 6000, licząc od naszego dzisiaj. I oni ekstrapolują ten problem na problem pochodzenia gatunków. Tymczasem to są dwa różne zagadnienia. Jeden problem to jest kwestia czasu, tej osi czasu, prawda? Czy ona jest wyskalowana na miliardy lat, czy na tysiące lat. Natomiast drugi problem to jest, w jaki sposób powstał człowiek i gatunki. I teraz tak, Biblia nigdzie nie twierdzi, że te 6 dni stworzenia to są naturalne dni
24 godziny.
Natomiast uformowanie człowieka z prochu ziemi jest powtarzane wielokrotnie w Piśmie Świętym, również w Nowym Testamencie, jako jedyny sposób powstania ciała ludzkiego. Nie ma żadnego fragmentu, który by sugerował inaczej. Jest przynajmniej może 7-8 fragmentów, zwłaszcza w księdze, chyba ze dwa razy to się pojawia, że Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi. Zatem to należy, zgodnie z tradycją Kościoła, bo tutaj jeszcze dodajmy, że protestanci nie uznają tradycji w takim sensie jak katolicy, biorą Pismo Święte i kierują się zasadą sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte. I stąd właśnie jest ten problem, że oni nie mają punktu odniesienia. Jakby oni muszą się trzymać sztywno litery, bo jeżeli opuszczą literę choćby w najdrobniejszym punkcie, no to wtedy gdzie idziemy? No nie ma jakby, tracą wtedy grunt. Natomiast katolicy mówią tak, Pismo Święte musi być interpretowane zgodnie z tradycją. I w tradycji Kościoła byli ojcowie Kościoła, byli teologowie, którzy, święci teologowie, doktorzy Kościoła, którzy się różnili co do kwestii długości dnia. Na przykład ten wspomniany święty Augustyn wyraźnie mówił, że dzień z opisu stworzenia nie może być dniem naturalnym, bo pierwszego dnia nie było ziemi, nie było słońca, więc nie było by nawet jak odmierzyć ten czas. A zatem on mówi wprost, że ten dzień to jest inny czas, jakiś czas, którego nie możemy określić. A zatem idąc właśnie za tradycją, czyli Pismo Święte interpretowane w kontekście tradycji katolickiej, właśnie dlatego Kościół orzekł, że tu jest dopuszczalna różnica zdań. Z tego też wynika, że katolik może być kreacjonistą młodej ziemi, jeżeli chce, ale to jest właśnie z kolei przez naukę, stanowisko, które jest nieuzasadnione naukowo. A zatem dla katolika najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby w takim razie przyjąć coś takiego, co nazywa się progresywnym kreacjonizmem, czyli takim poglądem, że Bóg rzeczywiście działał w sposób bezpośredni i nadprzyrodzony w przyrodzie, ale działo się to na przestrzeni miliardów lat. I w ten sposób wyjaśniamy, dlaczego ta eksplozja kambryjska miała miejsce, że Bóg rzeczywiście zadziałał tam w jakiś swój cudowny, niesamowity sposób, swoją wszechmocą, potęgą i wprowadził te gatunki do tego. I tak myślę, że to jest też najbardziej zgodne z opisem biblijnym, gdzie się mówi, że na słowo Boga, czyli na słowo Boga, słowo to jest logos, to jest syn, przez syna. Bóg stworzył świat przez syna w Duchu Świętym. A zatem tu nie ma żadnego pośrednictwa stworzeń, tylko na słowo Boga, czyli słowo to jest Chrystus, czyli Trójca Święta bezpośrednio stwarza te rzeczy. Nie ma mowy, że Bóg wtedy ustanowił prawa, które wytworzyły nam różnorodność bytów. Albo, że Bóg wtedy wziął małpę i nadał jej duszę rozumną, dzięki czemu małpa stała się człowiekiem. Nie. Nie ma nic takiego. Bóg, na jego słowo powstają różne gatunki według ich rodzajów. Według ich rodzajów jest to bardzo podkreślane w opisie stworzenia. Wielokrotnie pojawia się ten motyw według ich rodzajów, według ich rodzajów, według ich rodzajów, a to znaczy, że nie od jednego jakiegoś pierwszego się rozgałęziły, tylko od początku były rozróżnione według rodzaju.
No, co ciekawe, także trzeba o tym pamiętać, że człowiek również pojawia się nagle.
No tak.
W historii Ziemi. Po prostu pojawia się nagle człowiek.
Tak, i to jest, tu oczywiście, znaczy, no tak, powiedzmy sobie, że jeśli chodzi o skamieniałości ludzkie, jest problem, że ich jest stosunkowo mało, ale te, które mamy, albo możemy, znaczy, kwalifikujemy albo do ludzkich, albo do małpich. Nie ma, znowu, hominidy są konstruktem myślowym, który jest potrzebny, aby uzupełnić lukę, a zatem tworzy się te hominidy jak one pączkują sobie, już są ich dziesiątki hominidów, różnych, mówię, gatunków hominidów. Natomiast jeżeli weźmiemy kości, na podstawie których stworzono te hominidy, no to je się albo bardzo łatwo klasyfikuje jako małpie, albo jako ludzkie. I w przypadkach wątpliwych po prostu materiał jest bardzo, bardzo ograniczony. Te starsze skamieniałości są bardzo, jest ich niewiele. Zresztą tutaj akurat odniósłbym do prac księdza Piotra Lenartowicza, już świętej pamięci w tym momencie, polskiego jezuity, który Znakomitą książkę napisał Ludy czy Małpoludy. Można ją sobie pobrać w internecie i jak dla mnie przynajmniej to było otwarcie oczu na problem skamieniałości ludzkich i tego w ogóle rekonstrukcji. I myślę, że każdy też świadomy chrześcijanin powinien tą książkę przeczytać po to, aby zrozumieć, gdzie, że tak powiem, nas ewolucjoniści próbują wrobić w coś, co wcale nie musimy wierzyć.
No jest jeszcze jeden aspekt, który warto wspomnieć, mianowicie przypadkowość. Ewolucja jednak jest także budowana na elemencie przypadkowości, na co my chrześcijanie po prostu nie możemy się zgodzić, bo traktujemy człowieka jako jakieś dzieło zaplanowane właśnie, jako dzieło kogoś, kto jest od nas większy, mądrzejszy i że jesteśmy jakby zaplanowanym stworzeniem właśnie, tak. Że świat nie może powstać, nie mógł powstać i życie na Ziemi nie mogło powstać w sposób przypadkowy. Bardzo mi się podoba porównanie do, nie wiem, składowiska złomu, bo to tak by mniej więcej wyglądało, jakby przeszedł tajfun przez składowisko złomu i nagle z tego składowiska złomu powstałyby samochody,
no, Boeing,
czy samolot. Tak.
Tak, samolot Boeing.
Jest to po prostu niemożliwe, nielogiczne, a mniej więcej tak właśnie próbuje nam się to sprzedać.
Tak, no czy rachunek prawdopodobieństwa zastosowany do domniemanych wydarzeń ewolucyjnych jest druzgoczący, nie ma, nawet podstawowe wydarzenia ewolucyjne, które miałyby się stać przypadkowo, nie mają szans się stać przypadkowo. To jest inne rzędy w ogóle liczb. I te obliczenia są znane od dawna. Dzisiaj na przykład teoria inteligentnego projektu mówi jeszcze więcej. Tu nie chodzi tylko o niskie prawdopodobieństwa, ale chodzi też o tak zwany niezależny wzorzec, czyli że powiedzmy kod genetyczny nie tylko ma bardzo niskie prawdopodobieństwo powstania poniżej wszelkich oczekiwań, ale chodzi o to też, że on jest określoną złożonością, nie tylko złożonością, ale określoną złożonością, to znaczy spełnia funkcję, ma funkcjonalny charakter. A takie rzeczy nigdy nie powstają przez przypadek. Tutaj już nie mamy szans się zagłębić w całą teorię inteligentnego projektu i wykrywania projektu, ale odsyłam do publikacji amerykańskich autorów, takich jak Stephen Meyer, czy Michael Behe, czy William Dembski. Oni rozwinęli teorię wykrywania projektu i także dlaczego pewne elementy w świecie biologii po prostu nie mogą powstać na drodze przypadku. No te liczby są zabójcze, no bo to chodzi tak jakby wyciągnąć jeden oznakowany atom, prawda, z całego wszechświata. No tego typu to są jakby wydarzenia. I te wydarzenia musiałyby się stawać cały czas. No, ja sobie to kiedyś przeliczyłem, bo Fred Hoyle, taki brytyjski astronom, znany bardzo z tego względu, że on odkrył, jak w gwiazdach, jakie procesy się dokonują, jak gwiazdy się spalają, te nuklearne procesy, które dają jakby gwiazdom paliwo. On był krytykiem ewolucji dosyć mocnym. W latach 70. obliczył, że prawdopodobieństwo powstania podstawowych związków potrzebnych do uformowania ameby byłoby takie jak 1 przez 10 do 40-tysięcznej potęgi, czyli prawdopodobieństwo takie jak 1 przez liczbę, która ma jedynkę i 40 tysięcy zer. Te obliczenia potwierdzono już całkiem niedawno, używając nowszych metod. Ale teraz o co chodzi? Że to jest tak jakby, powiedzmy, ktoś wygrywał w loterię w totolotka dwa razy w tygodniu przez 60 lat pod rząd. Przez 60 lat dwa razy w tygodniu by grał i za każdym razem by wygrywał, trafiałby szóstkę. Nie? To jest takie prawdopodobieństwo.
To jest bardzo ciekawe porównanie, bardzo ciekawe. Warto naprawdę zastanowić się, proszę państwa.
A to jest równoznaczne z tym, żeby wyciągnąć oznaczony atom z całego wszechświata. Na przykład wyobraźmy sobie, że mamy taką moc, że no, ja proszę pana redaktora, żeby wyciągnął ten atom, o którym ja myślę, z dostępnego całego wszechświata, nie tylko naszej Układu Słonecznego czy galaktyki, ale z całego wszechświata. No i pan redaktor wyciąga ten określony atom, ale to się dzieje 500 razy pod rząd. Ja proszę, żeby pan wyciągnął to i to się 500 razy bezbłędnie zdarza pod rząd.
Ojcze.
To są tego typu prawdopodobieństwa.
To tak naprawdę obrazuje właśnie, czy jest to w ogóle możliwe do tego, żeby zaistnieć. No, te przykłady są bardzo obrazowe. Mhm. Ojcze, jeszcze kilka słów dosłownie, bo czas nam się kończy niestety dzisiejszego programu, ale warto jeszcze powiedzieć o samej książce, dlatego że ona ma bardzo ciekawą konstrukcję, fajny pomysł w ogóle. Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi. Na kanwie właśnie tego wydawnictwa się spotykamy. Wydała to Fronda. Warto to mieć gdzieś tam w swojej bibliotece, bo to jest tak, no z jednej strony jest to forma podręcznika, ale to już może odstraszyć, więc absolutnie proszę się nie bać, bo podręcznik kojarzy się od razu ze szkołą. Natomiast jest to napisane w sposób bardzo przystępny, taki popularno-naukowy i w formie właśnie takich no, pytań i odpowiedzi.
Tak, tak. To znaczy, to książka jest niesamowicie potrzebna na naszym rynku i chciałbym, żeby ona dotarła zwłaszcza do ludzi, którzy nie są ideologicznie już zamknięci na wszelką dyskusję i nie wierzą w tą frazę, że ewolucja jest faktem i nie ma o czym dyskutować. Gdyby tak było, to by nie dyskutowano. Tymczasem autorzy pokazują, że na poważnych uniwersytetach, najlepszych uniwersytetach na świecie, dyskusja się toczy i że ta dyskusja nie jest odzwierciedlana w świecie popularnym popkultury, w świecie podręczników, nawet w świecie niższych studiów, czy wiecie, szkolnictwo. Po prostu problem nie jest odzwierciedlony. Czyli z jednej strony w edukacji promuje się bardzo mocno teorię ewolucji, a z drugiej strony ją się bardzo mocno dyskutuje w świecie nauki. I to jest rozdźwięk. I my musimy już na poziomie edukacji znać argumenty za i przeciw. Ja myślę, że to jest warunek w ogóle uczciwej debaty, prawda? Jeżeli podejmujemy jakąś kwestię, to nie możemy osądzić, zanim nie poznamy argumentów. To jest kwestia uczciwości intelektualnej. Jeżeli nie znam argumentów strony przeciwnej, albo znam tylko taką wyśmianą formę właśnie kreacjonizm młodej ziemi i oni wierzą, że świat ma 6000 lat, więc to głupki i nie ma co z nimi rozmawiać. Ale to właśnie nie są, to jest margines krytyki teorii neodarwinistycznej. My musimy zajrzeć do tych argumentów poważnych, że tak powiem, prezentowanych przez poważnych ludzi. A zatem książka ma taką wartość, że przedstawia wszystkie jakby główne grupy argumentów i najpierw pokazuje argumenty za i omawia je bardzo dobrze, bardzo obiektywnie i nawet lepiej niż większość podręczników biologii. Natomiast później pokazuje tą drugą stronę medalu, to znaczy argumenty przeciwko tej idei, konkretnej grupie argumentów. Teraz ktoś, kto przeczyta tą książkę, będzie wiedział o teorii Darwina dużo więcej niż ten, kto przeczyta tylko podręcznik do biologii. Innymi słowy, to jest także podręcznik do ewolucji w tym sensie, ale taki, który daje możliwość wyrobienia sobie własnego zdania.
Bardzo ojcu serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książek Kościół i ewolucja oraz Stworzenie czy ewolucja, dylemat katolika, a także tłumacz tej właśnie najnowszej Zbadaj ewolucję. A zajmuje się na co dzień dialogiem nauki i religii oraz debatą na temat ewolucji i stworzenia. Mieszka, pracuje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę błogosławieństwa Bożego.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.